do wspólnego słuchania historii rozpalającej zmysły, pełnej namiętności i hipnotyzującej zaprasza Radio Z.
E.L. James, 50 twarzy Greya. Z angielskiego przełożyła Monika Wiśniewska. Czyta Joanna Koroniewska. Dla Niala, pana mojego wszechświata. Podziękowania. Dziękuję następującym osobom za pomoc i wsparcie. Mojemu mężowi, Nialowi, za tolerowanie mojej obsesji, zajmowanie się domem i pierwszą redakcję tekstu. Mojej szefowej, Lisie, za wytrzymanie ze mną przez ostatni rok, kiedy ogarnięta byłam tym całym szaleństwem. CCL, nie zdradzę, kim jesteś, ale dziękuję ci. Oryginalnym Bunker Babes za przyjaźń i nieustanne wsparcie. SR za wszystkie przydatne rady od samego początku. Sue Malone za zrobienie ze mną porządku. Amandzie i całej ekipie TWCS za przyjęcie zakładu. Rozdział pierwszy. Patrzę w lustro i krzywię się. Do diaska z tymi włosami. Zupełnie nie chcą się układać. I do diaska z Katrin Kavana, która się rozchorowała i każe mi teraz przez to przechodzić. Nie mogę się kłaść z mokrymi włosami. Nie mogę się kłaść z mokrymi włosami. Recytując to niczym mantrę, jeszcze raz próbuję podporządkować je szczotce. Wzdycham z irytacją i przyglądam się bladej szatynce z niebieskimi oczami, zbyt dużymi w stosunku do całej twarzy. Szatynka odpowiada mi gniewnym spojrzeniem. Poddaję się. Mogę jedynie związać niesforne włosy w koński ogon i mieć nadzieję, że jakoś będę się prezentować. Kate to moja współlokatorka i akurat dzisiaj musiała dopaść ją grypa, jakby nie mogła w jakikolwiek inny dzień. Dlatego też nie jest w stanie przeprowadzić od dawna zaplanowanego wywiadu dla gazety studenckiej z jakimś mega potężnym potentatem przemysłowym, o którym nigdy nie słyszałam. Zgodziłam się więc zrobić to za nią. Muszę zakuwać do egzaminów końcowych, dokończyć pracę pisemną, no a po południu powinnam pojawić się w pracy. Ale nie. Dzisiaj pokonam 260 kilometrów do centrum Seattle, aby spotkać się z tym tajemniczym prezesem Grey Enterprises Holdings Inc. Czas owego wybitnego przedsiębiorcy i głównego dobroczyńcy naszej uczelni jest niezwykle cenny, znacznie cenniejszy niż mój. Niemniej jednak zgodził się udzielić Kate wywiadu. Nie lada osiągnięcie, tak twierdzi moja współlokatorka. Te jej przeklęte zajęcia dodatkowe. Kate siedzi skulona na kanapie w salonie. Anna, tak mi przykro. 9 miesięcy zabiegałam o ten wywiad. 6 kolejnych potrwa ustalanie nowego terminu, a do tego czasu obie zdążymy skończyć studia. Jako redaktor naczelna nie mogę tego skopać. Proszę. Chrypi błagalnie. Jak ona to robi? Nawet chora ślicznie wygląda. Jasnorude włosy są nienaganne, a zielone oczy błyszczące, choć nieco zaczerwienione i zauzawione. Ignoruję przypływ niepożądanego współczucia. Oczywiście, że pojadę, Kate. A ty wracaj do łóżka. Przynieść ci Nyquil albo Tylenol? Nyquil. Tu masz pytanie i dyktafon. Wystarczy, że wciśniesz przycisk do nagrywania. O tutaj. Rób notatki. Ja wszystko spiszę. Kompletnie nic o nim nie wiem, burczę bez powodzenia, próbując stłumić rosnącą panikę. Pytania cię poprowadzą. Jedź już. To długa trasa. Nie chcę, żebyś się spóźniła. No dobra, jadę. Kładź się do łóżka. Ugotowałam zupę. Później ją sobie odgrzej. Patrzę na nią z czułością. Robię to, Kate, tylko dla ciebie. Dobrze, powodzenia. I dziękuję ci. Jak zawsze ratujesz mi życie. Biorę torbę na ramię, uśmiecham się cierpko do Kate, po czym schodzę do samochodu. Nie mogę uwierzyć, że dałam się na to namówić. No ale przecież Kate jest w czymś takim mistrzynią. Będzie z niej świetna dziennikarka. Jest elokwentna, zdecydowana, przekonująca, śliczna. No i to moja najlepsza przyjaciółka. Na drogach panuje niewielki ruch. Wyjeżdżam z Vancouver w stanie Waszyngton i kieruję się w stronę Portland i autostrady I-5. Jest jeszcze wcześnie, a w Seattle muszę być dopiero na drugą. Na szczęście Kate pożyczyła mi swojego sportowego Mercedesa CLK. Nie jestem pewna, czy Wanda, mój stary garbus, dałby radę dowieźć mnie na czas. Merca fajnie się prowadzi, a kilometry uciekają jeden za drugim, gdy wciskam pedał gazu. Celem mojej podróży jest centrala globalnego przedsiębiorstwa pana Greya. To olbrzymi, 20-piętrowy biurowiec, cały ze szkła i stali. Funkcjonalna fantazja architekta. Nad szklanymi drzwiami metalowe litery tworzą dyskretny napis. Grey House. Na miejsce docieram kwadrans przed drugą. Uff, nie spóźniłam się. Ogarnięta uczuciem ulgi, wchodzę do ogromnego i, szczerze mówiąc, onieśmielającego holu ze szkła, stali i białego piaskowca. Siedząca za biurkiem z litego piaskowca, bardzo atrakcyjna, zadbana młoda blondynka, uśmiecha się do mnie uprzejmie. Ma na sobie najbardziej szykowną grafitową marynarkę i białą koszulę, jakie w życiu widziałam. Wygląda jak spod igły. Mam umówione spotkanie z panem Grejem, Anastasia Steele, w zastępstwie Katrin Kavana. Chwileczkę, panno Steele? Unosi lekko brew, a ja stoję przed nią skrępowana. Zaczynam żałować, że nie pożyczyłam od Kate eleganckiej marynarki, żeby ją włożyć zamiast granatowego palta. W sumie się postarałam i przywdziałam swoją jedyną spódnicę, brązowe kozaki do kolan oraz niebieski sweter. Dla mnie taki strój jest elegancki. Odgarniam za ucho pasmo włosów, które wymknęło się z kucyka i udaję, że nie czuję onieśmielenia. Panna Kavana jest umówiona. Proszę się tu podpisać, panno Steele. Ostatnia winda po prawej stronie, 20. piętro. Gdy składam podpis, uśmiecha się do mnie uprzejmie, jak nic rozbawiona. Wręcza mi identyfikator, na którym wielkimi literami napisano gość. Uśmiecham się nieco drwiąco. To oczywiste, że jestem gościem, gołym okiem widać. Zupełnie do tego miejsca nie pasuje. Nic nowego, wzdycham w duchu. Dziękuję jej, po czym udaję się w stronę wind, mijając dwóch pracowników ochrony. W dobrze skrojonych czarnych garniturach wyglądają zdecydowanie bardziej elegancko ode mnie. Winda w ekspresowym tempie zawozi mnie na 20. piętro. Drzwi rozsuwają się i widzę następny duży hol. Ponownie szkło, stal i biały piaskowiec. Staję przed kolejnym biurkiem z piaskowca i kolejną młodą blondynką, odzianą nienagannie w czerń oraz biel i powstającą na mój widok. Panno Steele, zechce pani zaczekać tutaj? Gestem wskazuje kilka krzeseł obitych białą skórą. Za skórzanymi krzesłami widać sporych rozmiarów przeszkloną salę konferencyjną z dużym stołem z ciemnego drewna, wokół którego stoi co najmniej 20 krzeseł. Za tym wszystkim znajduje się sięgające od podłogi do sufitu okno z widokiem na Seattle, ciągnącym się aż do Zatoki Paget. Ta panorama jest oszałamiająca i przez chwilę stoję jak wrośnięta w ziemię. Rany. Siadam, wyciągam z torby pytania i przeglądam je, w duchu przeklinając Kate za to, że nie dorzuciła choćby krótkiej notki biograficznej. Nic nie wiem na temat mężczyzny, z którym za chwilę mam przeprowadzić wywiad. Czy ma lat 90, czy 30? Ta niepewność jest irytująca i znowu zaczynam się denerwować. Nigdy nie przepadałam za rozmowami twarzą w twarz, preferując anonimowość dyskusji grupowej, podczas której mogę siedzieć na końcu sali i nie zwracać na siebie uwagi. Jeśli mam być szczera, to preferuję własne towarzystwo i czytanie w kampusowej bibliotece jakiegoś brytyjskiego klasyka, a nie nerwowe wiercenie się na krześle w potężnym szklanym gmachu. Gromię się w duchu. Weź się w garść, Steele. Sądząc po budynku, który jest zbyt zimny i nowoczesny, uznaję, że Grey ma 40 parę lat. Wysportowany, opalony i jasnowłosy, żeby pasować do reszty personelu. W dużych drzwiach po prawej stronie pojawia się kolejna elegancka, nienagannie ubrana blondynka. O co chodzi z tymi jasnowłosymi panienkami jak spod igły? Czy ja trafiłam do Stepford? Robię głęboki wdech i wstaję. Panna Steele? Pyta najnowsza blondynka. Tak, odpowiadam chrypliwie i odkasłuję. Tak, proszę. Teraz zabrzmiało to pewniej. Pan Grey za chwilę się z panią spotka. Mogę wziąć pani płaszcz? Oczywiście. Zdejmuję palto. Zaproponowano pani coś do picia? Nie. O rety, czy blondynka numer jeden będzie mieć kłopoty? Blondynka numer dwa marszczy brwi i mierzy spojrzeniem młodą kobietę za biurkiem. Co podać? Herbatę, kawę, wodę? Pyta, skupiając uwagę ponownie na mnie. Wodę, dziękuję. Mam rocze. Oliwio, przynieś proszę pannie Steele szklankę wody. W jej głosie słychać surową nutę. Oliwia natychmiast zrywa się z miejsca i śpieszy w stronę drzwi po drugiej stronie holu. Najmocniej przepraszam, panno Steele. Olivia to nasza nowa stażystka. Proszę zająć miejsce. Pan Gray zjawi się za 5 minut. Olivia wraca ze szklanką wody z lodem. Proszę bardzo, panno Steele. Dziękuję. Blondynka numer 2 maszeruje do wielkiego biurka, a stukot obcasów o podłogę z piaskowca roznosi się echem po pomieszczeniu. Siada i obie wracają do pracy. Może pan Gray nalega, aby wszystkie jego pracownice były blondynkami? Zastanawiam się właśnie, czy to zgodne z prawem, kiedy drzwi do gabinetu otwierają się i pojawia się w nich wysoki, elegancko ubrany, przystojny afroamerykanin z krótkimi dreadami. Zdecydowanie powinnam była inaczej się ubrać. Odwraca się i mówi: golf w tym tygodniu, Gray. Nie słyszę odpowiedzi. Mężczyzna odwraca się, zauważa mnie i uśmiecha się. Olivia zdążyła już wyskoczyć zza biurka i wcisnąć przycisk przywołujący windę. Szybkie zrywanie się z krzesła ma opanowane do perfekcji. Denerwuje się bardziej ode mnie. Do widzenia, panią, mówi mężczyzna, znikając za drzwiami kabiny. Pan Gray czeka na panią, panno Steele. Proszę wejść, mówi blondynka numer 2. Wstaje i niepewnie próbuje opanować zdenerwowanie. Podnoszę torbę, zostawiam szklankę z wodą i kieruję się w stronę uchylonych drzwi. Proszę wchodzić bez pukania. Uśmiecha się uprzejmie. Popycham drzwi i w tym samym momencie potykam się o własne nogi, po czym wpadam do gabinetu głową naprzód. A niech to szlak. Ja i moje 2 lewe nogi. Znajduję się na czworakach w progu gabinetu pana Greya, a usłużne ręce pomagają mi wstać. Mam ochotę zapaść się pod ziemię, ale ze mnie nie zdara. Sporo wysiłku muszę włożyć w podniesienie wzroku. O reszty, jaki młody. Panno Kawana, gdy odzyskuje pozycję pionową, wyciąga w moją stronę smukłą dłoń. Jestem Christian Gray. Nic się pani nie stało? Usiądzie pani? Taki młody i przystojny, bardzo przystojny. Ma na sobie elegancki, szary garnitur, białą koszulę i czarny krawat. Jest wysoki, ma niesforne włosy w odcieniu ciemnej miedzi i błyszczące szare oczy, których spojrzeniem mierzy mnie uważnie. Dopiero po chwili jestem w stanie odpowiedzieć. A prawdę mówiąc, bąkam. Jeśli ten facet ma więcej niż 30 lat, to ja jestem tybetańskim mnichem. Oszołomiona wyciągam dłoń i witamy się uściskiem. Gdy nasze palce się stykają, przez moje ciało przebiega dziwny, przyjemny dreszcz. Pośpiesznie cofam rękę. Wyładowanie elektryczne i tyle. Mrugam szybko, a ruchy moich powiek dorównują szybkością biciu serca. Panna Kawana jest niedysponowana, przysłała więc mnie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza to panu, panie Gray. A pani to? Ton głosu ma ciepły i chyba nawet rozbawiony, choć trudno to ocenić, gdyż wyraz jego twarzy pozostaje niewzruszony. Sprawia wrażenie umiarkowanie zainteresowanego, ale przede wszystkim bije z niego uprzejmość. Anastasia Steele studiuje literaturę angielską razem z Kate, Katrin, panną Kawana na Uniwersytecie Stanu Waszyngton. Rozumiem, rzuca zwięźle. Wydaje mi się, że przez jego twarz przemknął cień uśmiechu, ale nie mam pewności. Może usiądziemy? Gestem wskazuje na obitą białą skórą kanapę w kształcie litery L. Ten gabinet jest stanowczo zbyt duży dla jednej osoby. Naprzeciwko sięgających od podłogi do sufitu okien stoi wielkie, nowoczesne biurko z ciemnego drewna, wokół którego spokojnie mogłoby zasiąść 6 osób. Z takiego samego drewna wykonano ławę stojącą obok kanapy. Wszystko inne jest białe, sufit, podłoga i ściany. Na jednej z nich, tej z drzwiami, wisi mozaika niewielkich obrazów, w sumie 36, ułożonych w kwadrat. Są śliczne, przedstawiają zwyczajne, zapomniane przedmioty, namalowane z taką dbałością o szczegóły, że wyglądają jak fotografie. Powieszone razem zapierają dech w piersiach. Miejscowy malarz, Truton, wyjaśnia Gray, kiedy dostrzega, na co patrzę. Są piękne. Zwyczajowość zmieniają w nadzwyczajność. Rzucam, zaintrygowana zarówno nim, jak i obrazami. Przekrzywia głowę i przygląda mi się z uwagą. W pełni się z panią zgadzam, panno Steele. Odpowiada cicho, a ja z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu oblewam się rumieńcem. Nie licząc obrazów, reszta gabinetu jest zimna, czysta i beznamiętna. Zastanawiam się, czy odzwierciedla to osobowość tego Adonisa, który z gracją zajmuje jeden z białych, skórzanych foteli naprzeciwko mnie. Potrząsam głową, zaniepokojona biegiem swoich myśli i wyjmuję z torby pytania Kate. Następnie kładę na ławie dyktafon, który oczywiście najpierw dwa razy ląduje na podłodze. Gray nic nie mówi. Cierpliwie, mam nadzieję, czekając, gdy tymczasem mnie ogarnia coraz większe zażenowanie. Kiedy zbieram się na odwagę i podnoszę wzrok, dostrzegam, że mnie obserwuje. Jedna ręka leży swobodnie na kolanach, drugą podpiera brodę i przesuwa palcem wskazującym po ustach. Chyba próbuję powstrzymać uśmiech. Przepraszam, bąkam. Nie jestem do tego przyzwyczajona. Ależ proszę się nie spieszyć, panno Steele. Nie będzie panu przeszkadzać, jeśli nagram pańskie odpowiedzi. Teraz mnie pani o to pyta? Po tym, jak zadała sobie pani tyle trudu, aby umieścić na ławie dyktafon? Rumienie się. Przekomarza się ze mną. Oby. Mrugam, nie bardzo wiedząc, co powiedzieć, a on chyba się nade mną lituje, ponieważ stwierdza. Nie będzie mi to przeszkadzać. Czy Kate, to znaczy panna Kavanagh, wyjaśniła cel tego wywiadu? Tak. Ma się pojawić w kolejnym, ostatnim w tym roku akademickim, numerze gazety studenckiej, ponieważ to ja mam wręczać absolwentom dyplomy. O, to dla mnie nowość i zaintrygowana jestem faktem, że ktoś niewiele ode mnie starszy, może z 6 lat lub coś koło tego i odnoszący niesamowite sukcesy, no ale jednak młody, wręczy mi dyplom ukończenia studiów. Marszczę brwi, próbując się ponownie skoncentrować na wyznaczonym zadaniu. Świetnie, przełykam nerwowo ślinę. Mam kilka pytań, panie Gray. Zatykam niesforny lok za ucho. Tego właśnie oczekiwałem, mówi zachowując śmiertelną powagę. Natrząsa się ze mnie. Gdy dociera to do mnie, policzki zaczynają mi płonąć i prostuję się, aby się wydać wyższą i bardziej onieśmielającą. Wciskając guzik w dyktafonie, próbuję wyglądać jak profesjonalistka. Jest pan bardzo młody, jak na osobę, której udało się stworzyć takie imperium. Czemu zawdzięcza pan swój sukces? Podnoszę na niego wzrok. Co prawda uśmiecha się, ale sprawia wrażenie nieco rozczarowanego. Biznes to ludzie, panno Steele, a mnie świetnie wychodzi ich ocena. Wiem, jak pracują, co poprawia ich wyniki, co nie, co ich inspiruje i jak ich motywować. Zatrudniam wyjątkowy zespół i sowicie go wynagradzam. Przeszywa mnie spojrzeniem szarych oczu. Żywię przekonanie, że aby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, trzeba stać się w niej mistrzem, poznać ją na wylot, każdy najmniejszy szczegół. Ciężko nad tym pracuję. Podejmuję decyzje, kierując się logiką i faktami. Instynkt pozwala mi dostrzec dobry pomysł i zająć się nim, a także zgromadzić dobrych ludzi. W tym właśnie sedno. Wszystko zawsze sprowadza się do dobrych ludzi. Może ma pan po prostu szczęście? To nie znajduje się na liście Kate. Ale on jest arogancki. Przez chwilę w jego oczach widzę zaskoczenie. Nie uznaję czegoś takiego jak szczęście czy traf, panno Steele. Wygląda na to, że im ciężej pracuję, tym więcej mam szczęścia. Naprawdę wszystko jest uzależnione od tego, czy ma się w zespole odpowiednich ludzi i czy należycie pożytkuje się ich energię. To chyba Harvey Firestone powiedział, że ludzki rozwój to najważniejsze powołanie przywództwa. Widać, że lubi pan rządzić. Te słowa wydostają się z moich ust bez mojej wiedzy. Aha, sprawuje kontrolę we wszystkich dziedzinach życia, panno Steele. Mówi, ale jego uśmiech pozbawiony jest wesołości. Patrzę na niego, a on odpowiada mi spojrzeniem bacznym i beznamiętnym. Serce zaczyna szybciej mi bić, a policzki znowu oblewa rumieniec. Czemu tak mnie wytrąca z równowagi? Może to kwestia jego atrakcyjności, przeszywającego spojrzenia? Sposobu, w jaki palcem wskazującym przesuwa po dolnej wardze. Naprawdę mógłby przestać tak robić. Poza tym ogromną władzę człowiek zdobywa wtedy, gdy przekona samego siebie, iż urodził się po to, aby sprawować kontrolę. Kontynuuje gładko. Uważa pan, że ma ogromną władzę? Normalnie obsesja na punkcie sprawowania kontroli. Mam 4000 pracowników, panno Steele. Zapewnia mi to swoiste poczucie odpowiedzialności władzy, jeśli takie określenie bardziej pani odpowiada. Gdybym podjął decyzję, że już mnie nie interesuje branża telekomunikacyjna i sprzedałbym firmę, po mniej więcej miesiącu 20 000 ludzi miałoby problem ze spłatą hipoteki. Moje usta same się otwierają. Jego brak pokory wprawia mnie w osłupienie. Nie musi pan odpowiadać przed zarządem? Pytam zdegustowana. Jestem właścicielem mojej firmy. Nie muszę odpowiadać przed zarządem. Unosi brew. Czerwienieje. Oczywiście wiedziałabym to, gdybym zebrała choć trochę informacji na jego temat. Ale cholera, strasznie jest arogancki. Zmieniam taktykę. Inwestuje pan w produkcję przemysłową. Co jest tego powodem? Pytam. Dlaczego w jego towarzystwie czuję się taka skrępowana? Lubię budować różne rzeczy. Lubię wiedzieć, jak wszystko działa, na jakiej zasadzie, jak to złożyć i rozłożyć. Poza tym kocham statki. Cóż mogę powiedzieć? Mam wrażenie, jakby mówiło to pańskie serce, a nie logika i fakty. Dostrzegam drgnięcie kącika jego ust. Wpatruje się we mnie bacznie. Możliwe, choć niektórzy powiedzieliby, że ja nie mam serca. A czemu mieliby tak mówić? Bo dobrze mnie znają. Wykrzywia usta w cierpkim uśmiechu. Czy pańscy przyjaciele powiedzieliby, że łatwo pana poznać? I natychmiast żałuję tego pytania. Nie ma go na liście, Kate. Mocno bronię swojej prywatności, panno Steele. Rzadko udzielam wywiadów. Dlaczego więc na ten pan się zgodził? Ponieważ jestem dobroczyńcą waszej uczelni. No i prawdę powiedziawszy, panna Kawana nie pozwalała się zbyć. Bez końca wierciła dziurę w brzuchu moim ludziom z piaru, a ja podziwiam tego rodzaju upór. Wiem, jak uparta potrafi być Kate. Dlatego właśnie siedzę tutaj i kulę się pod badawczym spojrzeniem Greya, gdy tymczasem powinnam zakuwać do egzaminów. Inwestuje pan także w technologie rolnicze. Skąd pańskie zainteresowanie tą akurat branżą? Nie da się jeść pieniędzy, panno Steele, a zbyt wielu ludzi na tej planecie jest niedożywionych. Bardzo filantropijne podejście. Czy to właśnie jest pańską pasją? Nakarmienie biednych tego świata? Wzrusza niezobowiązująco ramionami. To całkiem niezły biznes, stwierdza, choć mnie się wydaje, że nie mówi tego szczerze. Jaki to ma sens? Karmienie biednych tego świata? Nie widzę w tym żadnych korzyści finansowych. Zerkam na kolejne pytanie, skonsternowana tym, co usłyszałam. Ma pan swoją filozofię? A jeśli tak, to jaką? Nie mam filozofii jako takiej. Może jedynie zasadę przewodnią słowa Andrew Carnegiego. Ten, kto posiądzie umiejętność władania własnym umysłem, może objąć w posiadanie wszystko inne, do czego ma słuszne prawo. Z determinacją dążę do celu. Lubię kontrolę zarówno nad samym sobą, jak i nad tymi, którzy mnie otaczają. A więc chce pan obejmować rzeczy w posiadanie? Ależ z niego kontroler. Chcę zasługiwać na to, aby je posiadać, ale owszem, tak to można ująć. Mówi pan jak konsument pierwszej wody, bo nim jestem. Uśmiecha się, ale uśmiech nie dociera do oczu. Po raz kolejny nie pasuje to do kogoś, kto chce nakarmić świat. Nie potrafię się więc oprzeć wrażeniu, że mówimy o czymś innym, tyle że ja nie mam pojęcia o czym. Przełykam ślinę. Panująca w gabinecie temperatura uległa podwyższeniu. A może tylko ja tak to odczuwam? Chciałabym mieć już ten wywiad za sobą. Chyba zgromadziłam dość materiału dla Kate, no nie? Zerkam na kolejne pytanie. Został pan adoptowany. Jak dalece ukształtowało to pański charakter? To akurat pytanie osobiste. Patrzę na swego rozmówcę, mając nadzieję, że go nie uraziłam. Marszczy czoło. Nie jestem w stanie tego określić. Zaintrygował mnie. Ile pan miał lat w momencie adopcji? To fakt powszechnie znany, panno Steele. W jego głosie pobrzmiewa surowość. Ponownie oblewam się rumieńcem. Cholera. Gdybym wiedziała, że będę przeprowadzać ten wywiad, to oczywiste, że lepiej bym się przygotowała. Szybko zmieniam temat. Dla pracy poświęca pan życie rodzinne? To nie jest pytanie. Rzuca krótko. Przepraszam. Czuję się jak zbesztane dziecko. Próbuję raz jeszcze. Czy musi pan poświęcać dla pracy życie rodzinne? Mam rodzinę. Mam brata i siostrę i kochających rodziców. Nie interesuje mnie powiększanie tej rodziny. Jest pan gejem, pani Gray? Wciąga głośno powietrze, a ja kulę się z zażenowania. Cholera, jak mogłam nie zastosować czegoś w rodzaju filtra, tylko od razu głośno to przeczytać? Jak mam mu powiedzieć, że ja jedynie czytam pytania? Cholerna Kate i jej ciekawość. Nie, Anastazjo, nie jestem. Unosi brwi, a w jego oczach pojawia się chłodny błysk. Nie wygląda na zadowolonego. Bardzo przepraszam, to jest tu napisane. Po raz pierwszy wypowiedział moje imię. Szybciej bije mi serce, a policzki znowu czerwienieją. Nerwowym gestem zatykam pasmo włosów za ucho. Gray przechyla głowę. To nie są pani pytania. Krew odpływa mi z twarzy. O nie. Nie. Kate, panna Kavana, to ona je przygotowała. Pracujecie razem w gazecie studenckiej? Cholera jasna. Nie mam nic wspólnego z tą gazetą. To zajęcie dodatkowe, Kate, nie moje. Twarz mi płonie. Nie, to moja współlokatorka. W zamyśleniu gładzi się po brodzie, przyglądając mi się uważnie. Zaoferowała się pani, że przeprowadzi ten wywiad? Pyta niebezpiecznie, cichym głosem. Chwileczkę. Kto ma komu zadawać pytania? Jego spojrzenie przewierca mnie na wylot, a ja zmuszona jestem powiedzieć prawdę. Zostałam oddelegowana. Kate jest chora, mówię przepraszająco. To wiele wyjaśnia. Rozlega się pukanie do drzwi i do gabinetu wsuwa głowę blondynka numer 2. Panie Gray, przepraszam, że przeszkadzam, ale za 2 minuty ma pan kolejne spotkanie. Jeszcze nie skończyliśmy, Andreo. Odwołaj proszę to spotkanie. Andrea waha się, wpatrując się w niego. Sprawia wrażenie zagubionej. Gray odwraca powoli głowę w jej stronę i unosi brwi. Kobieta oblewa się pąsowym rumieńcem. Uff, nie tylko ja tak mam. Oczywiście, panie Gray. Bąka, po czym zamyka za sobą drzwi. Mój rozmówca marszczy brwi, a następnie skupia uwagę z powrotem na mnie. Na czym skończyliśmy, panno Steele? A więc wracamy do panny Steele. Ja naprawdę nie chcę w niczym panu przeszkadzać. Chciałbym dowiedzieć się czegoś na pani temat. Dla wyrównania rachunków. W jego szarych oczach błyszczy ciekawość. Kurde. I jeszcze raz kurde. Po co mu to? Opiera łokcie na poręczach fotela, a palce krzyżuje na wysokości ust. Jego usta są bardzo rozpraszające. Przełykam ślinę. Niewiele tego jest. Mówię, rumieniąc się po raz enty. Co ma pani w planach po ukończeniu studiów? Wzruszam ramionami, zakłopotana jego zainteresowaniem. Jechać do Seattle, Kate, znaleźć pracę. Tak naprawdę nie wybiegam zbytnio myślami w przyszłość. Jeszcze nie poczyniłam planów, panie Gray. Na razie muszę zdać egzaminy końcowe, do których powinnam się teraz przygotowywać, a nie siedzieć w tym okazałym, eleganckim, sterylnym gabinecie, kuląc się pod twoim badawczym spojrzeniem. Mamy tutaj doskonały program dla stażystów, mówi cicho. Unoszę z zaskoczeniem brwi. Proponuje mi pracę? Aha, będę miała to na uwadze. Dukam skonfudowana, choć nie jestem pewna, czy bym tutaj pasowała. O nie, znowu myślę na głos. Dlaczego tak pani uważa? Zaintrygowany przechyla głowę na bok, a przez jego twarz przemyka coś na kształt uśmiechu. To chyba oczywiste. Jestem niezgrabna, mało elegancka i nie mam włosów w kolorze blond. Dla mnie nie. Już się nie uśmiecha i nagle czuję skurcz jakichś dziwnych mięśni w brzuchu. Pochylam głowę i niewidzącym wzrokiem wpatruję się w zaplecione palce. Co się dzieje? Muszę stąd wyjść. Natychmiast. Wyciągam rękę po dyktafon. Może oprowadzić panią? Pyta. Jestem pewna, że ma pan zbyt wiele zajęć, panie Gray, a mnie czeka długa droga. Wraca pani do Vancouver? W jego głosie słychać zaskoczenie, a nawet niepokój. Zerka w stronę okna. Zdążyło się rozpadać. Cóż, proszę zachować ostrożność. Ton ma surowy, autorytarny. Czemu miałoby go to obchodzić? Otrzymała pani wszystko, co trzeba? Dodaje. Tak, proszę pana. Odpowiadam, wrzucając dyktafon do torby. On mruży oczy z namysłem. Dziękuję za rozmowę, panie Gray. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak zawsze uprzejmy. Gdy wstaje, on także podnosi się z fotela i wyciąga rękę. Do zobaczenia, panno Steele. I brzmi to jak wyzwanie albo groźba. Nie mam pewności. Marszczę brwi. Do zobaczenia? Ponownie ujmuję jego dłoń, zdumiona tym, że nadal przeskakują między nami te dziwne iskry. To pewnie nerwy. Panie Gray, kiwam głową. Sprężystym krokiem podchodzi do drzwi i otwiera je na oścież. Chcę dopilnować, aby nic się pani nie stało, panno Steele. Uśmiecha się lekko. To oczywiste, że czyni aluzję do mojego mało eleganckiego wkroczenia do gabinetu. Oblewam się rumieńcem. Jest pan bardzo uprzejmy, panie Gray. Warczę, a jego uśmiech staje się szerszy. Fajnie, że uważasz mnie za zabawną, wściekam się w duchu, wychodząc do holu. Ku memu zaskoczeniu sam też wychodzi. Andrea i Olivia unoszą głowy z nadbiurek, równie zdziwione. Miała pani jakiś płaszcz? Tak. Olivia zrywa się z krzesła i przynosi moje palto, które przechwytuje Gray. Przytrzymuje je dla mnie, a ja wsuwam z zażenowaniem ręce w rękawy. Na chwilę kładzie dłonie na moich ramionach. Wciągam gwałtownie powietrze. Jeśli zauważa moją reakcję, nic nie daje po sobie poznać. Długim palcem wskazującym wciska guzik przywołujący windę i stoimy, czekając, ja skrępowana, on obojętnie opanowany. Drzwi rozsuwają się i wchodzę natychmiast do kabiny, desperacko pragnąc stąd uciec. Naprawdę muszę wydostać się z tego miejsca. Kiedy odwracam się, widzę, że Gray opiera się jedną ręką o ścianę przy windzie. Naprawdę jest bardzo, ale to bardzo przystojny. Mocno mnie to rozprasza. Przewierca mnie swymi szarymi oczami. Anastazjo, mówi tytułem pożegnania. Krystianie, odpowiadam. I litościwie zasuwają się drzwi.